Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i z racji tego, że ostatni nasz przegląd newsów Marvelowych został przyjęty całkiem ciepło i przy okazji też fajnie, myślę, tego typu materiały się sprawdzają przy okazji premier, no bo co chwilę wyskakuje nowy temat i dyskusja się toczy, no to uznaliśmy, że w sumie mamy wystarczająco dużo innych rzeczy, że mamy dużo takich doniesień z zeszłego tygodnia, o których nie wspomnieliśmy z różnych powodów, że znowu można by je zebrać do kupy i wspólnie tutaj omówić. No i zaczniemy może od tej najważniejszej kwestii, której nie poruszaliśmy celowo, to znaczy mianowicie, no nie da się ukryć, że jest to ważny news, w zasadzie najważniejszy w ostatnich dniach, przynajmniej dla osób, które to śledzą MCU, natomiast i który pewnie samą swoją wagą zasługiwałby na jakiś materiał, natomiast uznaliśmy, że mamy za mało informacji, żeby tutaj, nie wiem, sensownie coś tutaj dojść do jakichś wniosków, więc postanowiliśmy, że odczekamy sobie trochę, no ale teraz jest okazja, żeby przynajmniej wspomnieć o tym chwilę, nie? Więc mowa oczywiście o tym, że Scott Derrickson opuścił stanowisko reżysera filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness i z powodów różnic kreatywnych, tych słynnych różnic kreatywnych, które bardzo często się pojawiają w tym kontekście. Derrickson opublikował na Twitterze wyjaśnienie. No i Marvel Studios jest w trakcie oczywiście szukania pewnie następcy, natomiast zdjęcia do filmu mają ruszyć w maju, o ile dobrze pamiętam. Więc całkiem niedużo czasu zostało. I my nie poruszaliśmy tego tematu, to jeszcze zaznaczę, właśnie dlatego, że no, różnice kreatywne mogą oznaczać absolutnie wszystko i nie ma absolutnie żadnych innych doniesień, nawet specjalnie plotek, które mogłyby nam sugerować, jaki był powód tego rozstania, więc możemy sobie tylko i wyłącznie spekulować. No to trochę mało, żeby tutaj coś z tego wyciągnąć. Uznaliśmy po prostu wspólnie, że poczekamy sobie, aż Marvel faktycznie ogłosi następcę, nie? I to nam, myślę, dużo powie. Bo jeśli miejsce Derricksona zajmie na przykład jakiś inny kreatywny i ciekawy reżyser, najlepiej właśnie jeszcze z backgroundem horrorowym, to nam powie, że okej, no może ten faktycznie były jakieś różnice kreatywne z Scottem Derricksonem, jakieś, powiedzmy, była kwestia, która nie ulegała kompromisowi, a nowo zaangażowany reżyser, powiedzmy, zobowiązał się na ten kompromis iść, okej, nie? Jakby film być może na tym nie straci. Natomiast jeśli jego miejsce zająłby jakiś wyrobnik, no to by nam pokazywało jasne, że no Scott, jakby ten film jest bardziej, zapowiada się po prostu na jakiś event, gdzie ten reżyser nie jest aż tak istotny w kontekście, jakby jego styl nie jest aż tak bardzo istotny, nie? Raczej umiejętności do prowadzenia tego projektu do końca.
Ja byłbym troszeczkę bardziej optymistyczny, bo jednak może być sytuacja podobna do sytuacji z Edgarem Wrightem, kiedy jakby on swoim scenariuszem i swoim pomysłem na film jakby wplótł tak bardzo swoje, jak to się mówi, DNA w ten film, że nawet kiedy przyszedł kolejny reżyser, dlaczego wpadło mi nazwisko reżysera Ant-Mana?
Peyton Reed,
który według mnie przy drugiej części najbardziej pokazał, że no nie jest Edgarem Wrightem w żadnym wypadku, ale jakby dalej mogąc pracować z tym, co Wright po sobie zostawił, stworzył naprawdę fantastyczny film. Uważam, że Ant-Man pierwszy jest fantastycznym filmem. Więc może nie będzie tak źle nawet w przypadku wyrobnika, że tak powiem, który pojawi się i po prostu dokończy to, co już i tak zostało ładnie nakreślone. Aczkolwiek oczywiście reżyseria jest bardzo ważna, nawet kiedy ma się świetny scenariusz, świetne już jakieś przygotowane wcześniejsze drafty i tak dalej, wszystko co jest zrobione. I gdzieś tam może to na tym stracić, więc nawet nie będę próbował domyślić się, co stało tutaj, jaka była tu kość niezgody w tej całej sytuacji, ale właśnie wydaje mi się, że jakby To będzie bardzo ważne, kto się pojawi. Jeżeli nagle ściągnął jakiegoś naprawdę znanego reżysera, na przykład horrorowego, albo kogoś, kto naprawdę zrobił konkretną robotę przy innych filmach, nie wiem, już nie będę szedł jakoś naprawdę daleko, jeśli mówimy o obecne filmy, obecne kino oscarowe, czy coś w tym rodzaju, czy znaczy nie oscarowe bardziej, ale te, które zakładalibyśmy się, że mogło być. Ale mówię, to naprawdę może wiele pokazać. Ja na razie nie jestem ani jakoś optymistycznie, ani pesymistycznie nastawiony do tego filmu, bo po raz kolejny, tak jak powiedziałeś, może była jakaś jedna rzecz, która była naprawdę w przypadku Feige'ego ważna, jakiś jeden element, który był super istotny w filmie i na przykład nie chciał powtórki Jossa Whedona, co jest też bardzo ważne, bo jakby zawsze chcemy stanąć po stronie reżysera, tego mniejszego jakby kontra ta korporacja zła, ale tak długo jak nie znamy kontekstu, to wolę radziłbym się wstrzymać. Jakby w przypadku Jamesa Gunna też mówiliśmy o tym, żeby patrzeć na to z różnej strony. Natomiast no tutaj w ogóle nic nie wiemy. I pamiętajcie, że z Jossem Whedonem było tak, że Marvel uparł się na Kamienie Skończoności, których Joss Whedon w ogóle nie chciał w swoim filmie, których w ogóle nie widział dla nich miejsca. On chciał zrobić tę scenę na farmie, chciał zrobić to spokojniejsze podejście I jakby jasne, wizja Whedona była spoko, ale trzeba pamiętać, że to jest też ta wielka machina. I według mnie dobry reżyser, który umie w tym manewrować, a wielu reżyserów do tej pory pokazało, że potrafią, w tym Waititi czy Gunn właśnie wspomnieni, potrafi tak organicznie wpleść te elementy, które wcześniej były tak istotne w przypadku Feige'ego, że jakby film dalej płynie. A w Age of Ultron no mieliśmy Tori, gdzie się wykąpać, nie? To tak zgrzytnęło i w ogóle nikt co, po co to jest? Więc może to być taka sytuacja. Dlatego mówię, ja na razie nie wydaję wyroków, że tak powiem, ani na Feige'ego, ani na MCU, ani na Derricksona.
Ja będę trochę mniej optymistyczny, to znaczy no ja zawsze będę stał jednak po stronie reżyserów, jakby jasne, warto zwrócić uwagę też na to, jak działa korporacja i mieć świadomość tego, że no to są ich filmy, nie, i oni za nie odpowiadają, ale z drugiej strony no reżyser odpowiada za taki film kreatywnie, jakby my dostajemy to, co to zrobi ten reżyser, więc z punktu widzenia odbiorców wiadomo, że zwykle będziemy stać za stroną mimo wszystko reżysera, nie, zresztą no, z Whedonem też wyszło na Whedona dobrą sprawę, nie, bo ten film okazał się mocno taki sobie ze względu na te umiejscowienia.
Ale czy na pewno wyszło na Whedona? Ja właśnie bardziej chcę podkreślić to, że lepsze jest to, że się rozstali i ta wizja ostatecznie nie doszła do skutku, niż gdybyśmy mieli mieć powtórkę z Whedona, który poszedłby na ten kompromis, na odwal się, że tak powiem. Bo tak dosłownie no, to wyglądało.
W tym kontekście jasne.
Więc,
nie?
Natomiast wolę to niż powtórkę z Whedona.
Nie no, wiesz, mnie to martwi w tym względzie, że Scott Derrickson od dawna no, żył tym projektem, nie? Jakby pierwszy Doctor Strange był ciekawym filmem, nie na tyle ciekawym, jak chcielibyśmy, żeby był, ale nie da się ukryć, że sporo decyzji kreatywnych, które tam podjął Derrickson, naprawdę wypaliły i działały w ramach MCU naprawdę bardzo fajnie. Zresztą a propos tych kamieni nieskończoności, no umiejscowienie kamienia na przykład w tym filmie w Doctorze Strange było bardzo, bardzo fajnie, nie? I wiesz, wizualnie ten film wyglądał fajnie i tak dalej. Oczywiście no był konwencjonalny mocno, no ale z tych wszystkich wywiadów, z tych wszystkich wypowiedzi i tak dalej, było widać, że Derrickson ma naprawdę no, jakiś konkretny plan na ten kolejny film, nie? I nie mówię, że Derrickson jest jakimś super wybitnym reżyserem, no miał na swoim koncie zarówno filmy na bardzo dobre, nawet bardzo, bardzo dobre, ale też takie, które były kiepskie, no i kto wie, jak wypadłby Doctor Strange 2, natomiast no ja jako mimo wszystko fan tego twórcy, no trzymam kciuki za to, że uda mu się zrealizować to, co chciał zrealizować, a wierzę, że gdyby miał okazję, wiesz, jakby wnieść sporo siebie do tego filmu, to wyszedłby naprawdę dobrze. Natomiast właśnie no, fakt, że reżyser, który przez ileś tam czasu już jakby, wiesz, prowadzi ten projekt i on ma być jego i jakby, może on nie pisze scenariusza, ale ten scenariusz powstaje w dużej współpracy z nim, nie? Jeden scenarzysta, nie pamiętam jak się nazywał, współpracuje z nim podczas tutaj do dokonywania wyborów i tak dalej. I teraz, wiesz, na parę miesięcy w zasadzie przed startem zdjęć po prostu, wiesz, można się rozstać i w to miejsce wrzucić innego reżysera. Jest to mimo wszystko trochę niepokojące, pod tym względem, że czyli ten reżyser nie był tak naprawdę aż tak istotny, nie? Nawet jeśli dostaniemy kolejnego Ant-Mana, no to ja mimo wszystko, wiesz, uważam, że gdyby Edgar Wright dokończył Ant-Mana, to dostalibyśmy o niebo lepszy film niż to, co dostaliśmy, który i tak był fajny. Głównie dlatego, że no tam jest masa Edgara Wrighta mimo wszystko w tym pierwszym filmie, nie? Zresztą po dwójce, to ty wspominałeś przy okazji omawiania jego podpisania kontraktu na trzeci film, no że no widać po tej dwójce, ile znaczy Edgar Wrighta, ile znaczy Peyton Reed, nie? Mimo wszystko. I mam wrażenie, że tutaj z tym Doktorem Strange może być podobnie. Ja mam wrażenie, że po prostu jakby pierwsza rzecz, która się nasuwa tutaj, i to jest czysta spekulacja, ponownie, to może być kompletna bzdura w ogóle, jeśli się okaże później, że inne fakty za tym stały. Ale wiesz, na pierwszy rzut oka to wygląda tak, że po prostu no to dobra, wywalmy tego reżysera, który tam miał jakieś pomysły i tak dalej i no nie można jakby przeholować z tym filmem, bo to jednak ma być ważny film, nie? I najwyraźniej jakieś decyzje, czy jakieś nie wiem, jakiś kierunek, którym się sobie Derrickson najwyraźniej stał w sprzeczności z tym, gdzie ma się iść dalej. To jest pierwsza rzecz, która ci się rzuca w oczy, nie? W takiej sytuacji. Natomiast, no, ponownie, powody mogą być inne. Mogą chodzić, nie wiem, o czas skręcenia tego filmu, mogą chodzić o jakieś, nie wiem, decyzje kreatywne, no tego nie wiemy. Ale mimo wszystko szkoda. Jeśli faktycznie na miejsce Derricksona przyjdzie ktoś kreatywny, to jakby mój entuzjazm nie spadnie jakoś bardzo nisko, ale jeśli faktycznie jego miejsce zajmie kolejny Peyton Reed, to będzie doświadczyło kiepsko. Wiesz jeszcze z jakiego powodu? Dlatego, że wiesz, jeszcze jestem w stanie zrozumieć tego typu decyzje przy okazji Ant-Mana, kiedy, czy nie wiem, Whedona, kiedy mieliśmy cały czas nad głową to, że no, to zmierza w jakimś konkretnym kierunku, to idzie w stronę Endgame i jakby nie ma czasu tutaj, jak opóźnimy jeden film, to będzie wielki problem i ten. W tym momencie wydawałoby się, że w 2020 roku jest dużo luźniej, że generalnie plany MCU są luźniejsze, ale nie, dostajemy zaraz ogłoszenia 30 różnych seriali, które powstają, znowu to się zrobiło strasznie ciasne, znowu nie ma najwyraźniej opcji, żeby jakiś projekt opóźnić, jeśli wymaga dużo czasu. a przy okazji ostatnich Star Wars widzieliśmy, co się dzieje, jak projekt jest zrobiony zbyt szybko, przy okazji właśnie... wielu filmów Warner Bros. Widzimy, co się dzieje, jak film jest zrobiony zbyt szybko i obawiam się, że Marvel trochę jakby zmarnowali tą okazję, kiedy mogli faktycznie robić filmy z troszkę, mimo wszystko, wiesz, większym rozprężeniem i nie wiążąc i tak mocno, nie? Kto wie, czy też kwestia tego, że WandaVision ma być troszkę wcześniej i też nie wpłynęła na to, że tego filmu teraz nie można obluźnić. I szkoda, nie? Jakby rozumiem tutaj ze strony korporacji to, jak ważne jest to, żeby na przykład ten film wyszedł w tym konkretnym terminie, ale z punktu widzenia widza, no to jednak wolałbym, żeby odczekali, żeby Scott Derrickson mógł zrobić to, co chciał.
No właśnie, to jest ta jedna rzecz, która mi jakby w tym wszystkim zżyta. Tak jak mówię, w normalnych warunkach trochę nie chcę być jednostronnie po tej czy po tej stronie, nie znając faktów, ale jest ta rzecz, o której wspomniałeś, która faktycznie tutaj jakby nie gra i to jest czas. Marvel jakby i tutaj pod Kevinem Feige z tego słynęli do tej pory, że w przeciwieństwie do wielu innych projektów, jak chociażby Star Wars, ale nie tylko, swoje uniwersum trzymali, tutaj znowu głównie Kevin Feige, trzymał bardzo dobrze dopięte pod względem reżyserskim. Jeżeli reżyser przychodził do stołu na długo, zanim zaczęły się projekty do tego filmu i ustalania, co ma być, rozmawiał z Feigiem, były wygłaszane projekty, wyraźnie dostawał ramy i albo się na nie decydował, albo nie. No, wspominam często przy przypadku jak Ava DuVernay, która miała reżyserować Black Panthera, ale dostała pewne ramy, powiedziała, okej, te ramy mi nie odpowiadają, inaczej bym to zrobiła, Kevin Feige powiedział, sorry, tego i tego ruszyć się nie da, okej, podali sobie ręce, odeszli od stołu i Ryan Coogler przyszedł do stołu i on się na to zgodził i pracował w tych ramach, dodając sam od siebie. I do tej pory Marvel przez to był bardzo, jakby wszyscy chwalili Feigiego, szczególnie widząc, że Kathleen Kennedy kompletnie się wykłada na tym polu, jeśli chodzi o reżyserów. I widzieliśmy, jak w Star Warsach co raz reżyser wskakiwał już w trakcie kręcenia zdjęć. No tu jeszcze nie zaszliśmy tak daleko, że nagle w trakcie zdjęć Scott Derrickson sobie poszedł i ktoś inny wszedł, bo to już byłby duży, duży karniak, jeśli chodzi o to. Ale wszystko jest późno. Mimo wszystko to nie jest dopiero początek planowania. Tutaj już wiemy wyraźnie, zaplecione są elementy. No jednak już, jeżeli film rusza za te 4-5 miesięcy, no to w tym momencie siło rzeczy większość przygotowań musi już być skończona albo w fazie dopinania. Co do tej pory nigdy nie miało w przypadku Marvela miejsca, żeby na tak późnym etapie zmieniał się reżyser, bo wspomniany wcześniej Edgar Wright, no to nie było tak. To nie było tak, że były dopięte zdjęcia czy coś w tym rodzaju. Gość miał koncept i właśnie głównie dlatego odszedł, że cały czas nie było miejsca na tego Ant-Mana, kiedy miejsce się gdzieś tam w końcu znalazło, no to już wymagało bardzo wielu zmian. Tu jest zupełnie inaczej i tu masz rację, jak normalnie jestem jeszcze, mówię, poczekajmy, to ten czas mimo wszystko świadczy bardzo na niekorzyść studia.
No jeszcze dwie ostatnie kwestie, które tutaj chciałem poruszyć. Jedna rzecz jest taka, że właśnie, kurna, to mi mówi bardzo wyraźnie o tym, że nie ma co się spodziewać po MCU jakiejś właśnie kreatywnej swobody przy tych filmach. Widać, jak wciąż dalej to jest projekt producenta przede wszystkim, który dobiera sobie od twórców. Jeśli akurat tak się wydarzy, że ta przestrzeń, którą zostawia reżyserowi, będzie mu odpowiadała, to jest okej. Jak w momencie, w którym się pojawi jakiś problem, no to niestety reżyser idzie w odstawkę, bo jest to projekt producencki. Do tej pory było super i to działało bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że im dalej jakby MCU będzie... Tak, no to się znudzi po prostu. Prędzej czy później się mimo wszystko znudzi, nie?
To też zależy, na ile będzie to się tyczyło wszystkich projektów. Może akurat, jakby to powiedzieć, trafiła kosa na kamień i trafiliśmy w ten jeden punkt, gdzie jest coś nie tak i Doctor Strange był tak ważnym filmem, ma wbudować multiversum, które ma być później istotne w rozwoju i tak dalej. Wiesz, to jest ten kamień milowy. I on w tym momencie, no tutaj nie wyszło. Może to będzie się tyczyło tylko takich filmów, a już jakoś Black Widow, która nikogo, albo innymi Eternals, to można sobie odlecieć i robić co się chce, bo to nie są filmy, które są tak istotne dla rozwoju całego MCU. Więc może to jest ten pojedynczy przypadek, ale zgodzę się z tym, że tak optyka jest nie najlepsza.
I druga rzecz, wspomniałeś właśnie o Star Wars. Ja mam wrażenie, że w pewnym sensie to jest nawet gorsza sytuacja niż przy okazji Solo, bo tam była sytuacja, w której był scenariusz, przyszli reżyserzy, którzy olali ten scenariusz, więc wywalono tych reżyserów i zatrudniono kogoś, kto znowu wrócił do tego scenariusza. Tutaj masz scenariusz i ten, kto jakby osoba, która współtworzyła ten scenariusz, została wywalona, no i teraz trzeba szukać znowu kogoś jakby zupełnie z zewnątrz, zupełnie, wiesz, nie związanego z tym wcześniej, który będzie pod ten scenariusz potrafił zrobić swój film. Jestem ciekaw, na ile ten następny twórca będzie w stanie, jeśli na przykład będzie ktoś, kto faktycznie ma jakiś styl, bo załóżmy, że faktycznie zatrudniono tego filmu kogoś z jakimś fajnym nazwiskiem. Adam Wingard jest wolny, jakby co. I wiesz, na ile on będzie mógł na przykład wziąć ten scenariusz i też dopasować go niejako pod siebie, nie? Zostawić, wiesz, ważne elementy fabularne, ale jednocześnie, wiesz, no, wpłynąć jakoś na ten film. Ciekaw jestem bardzo, mimo wszystko.
PR-owo będzie to trudne, bo jednak Marvel bardzo lubi swoich reżyserów stawiać na piedestale. Wiemy jak, i jeżeli już się dogadają i ten film jest dokończony, to oni pozwalają tym reżyserom po prostu gwiazdożyć naprawdę, nie? Taika Waititi, umówmy się, jest fantastycznym reżyserem, co pokazuje w mniejszych filmach, ale w dużej mierze jakby ten status celebryty dał mu Thor Ragnarok w tym momencie. James Gunn podobnie zresztą. I Marvel to uwielbia. Jakby tam studio kocha to, jak ci reżyserie wpadają na swoje social media, gdzieś wyjeżdżają, spotykają się z fanami, robią jakieś dziwne akcje. Każdy reżyser właściwie Marvela do tej pory z tych takich filmów, które naprawdę gdzieś się przebiły, to był gość, który... Szczególnie późniejszych, bo to wiadomo, wcześniej było różnie. W pierwszej fazie jeszcze bym nie powiedział, ale już w tej pod Endgame podchodząc, każdy, czy bracia Russo, to są nagle rozpoznawalne nazwiska. To jest ten moment, kiedy pamiętasz, kto robił ten film. I w tym momencie będzie to dużo trudniejsze do zareklamowania, bo trzeba będzie cały czas mówić o Scottie Derricksonie, który przygotował to, a jednocześnie mówić o tym, że to jest film tego gościa, czy może tej kobiety, chociaż wątpię, żeby tak było w Hollywood, ale może która zajęła się teraz tym projektem.
No tak, jeżeli czekamy na ogłoszenie nazwiska następcy, jestem ciekaw, czy w ogóle jest, na ile trudne jest to w tym momencie, nie? Na pewno nie ma tej takiej PR-owej katastrofy jak w przypadku Waititiego, Gana, no bo tutaj jednak rozstali się, tak, różnice kreatywne za porozumieniem stron i tak dalej. Nie jest tak, że Derrickson został zwolniony, natomiast wciąż jakby mam wrażenie, że może być problem ze znalezieniem następcy, nie?
No ale znowu, zegar tyka, na Guardians 3 nie było żadnych konkretnych planów. Można było sobie to ustawić, kiedy się chce, w końcu się pogodzili i ustawione, a tutaj chodzi o te okienko, jest naprawdę małe.
No. No dobra, także czekamy na jakieś kolejne informacje w tej sprawie, no i zobaczymy też, co się tutaj wydarzy. Mieliśmy nie spekulować, trochę pospekulowaliśmy, ale tak, sami chcieliście, więc spoko. Kolejny film Marvela, który najbliższy w zasadzie film Marvela, którego możemy tutaj oczekiwać, czyli Black Widow. Omawialiśmy jakiś czas temu oczywiście pierwszy zwiastun, nie byliśmy nim zachwyceni specjalnie, no i teraz w ramach tej jakiegoś tutaj, nie wiem, podbicia jeszcze zainteresowania tym filmem, czy poprawienia u niektórych osób, takich jak ja na przykład, Marvel opublikował też Special Look, czyli taki, no, pseudo-zwiastun, jakby nie patrzeć, nie? Zazwyczaj to są jakieś dodatkowe sceny połączone w jakiś kolejny materiał promocyjny. No i jakie są nasze wrażenia po tym Special Looku? Zacznijmy może od ciebie, bo ja bym chyba nawet bardziej negatywnie nastawiony do tego trailera Black Widow, więc może zacznijmy.
To ja też nie pałałem optymizmem. Generalnie Black Widow i Wonder Woman to były dwa trailery, które walnęły obok siebie i w obu przypadkach mój entuzjazm nie był najwyższy. Tutaj powiem tak, ten Special Look robi tą robotę pod tym względem, że moje oczekiwania były gdzieś tam, wiecie, przy ziemi, podrosły, na pewno podrosły. Nie mogę tutaj usiąść i dalej próbować zakładać rytle i mówić, nie podoba mi się, nie chcę i w ogóle. Dalej mam całą masę obaw co do tego filmu, dalej mam pewne problemy, zaraz powiem o nich jeszcze przy Featurette, bo to też się pojawiło, ale najpierw to omówmy. Natomiast na pewno był on lepiej zrobiony i trochę bardziej angażujący niż to, co dostaliśmy wcześniej. Bo ten poprzedni zwiastun to był ten generyczny film o tej rosyjskiej agentce, która chce się sprzeciwić systemowi, bla, 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 i to widzieliśmy milion razy. Tutaj chociaż troszeczkę bardziej naciśnięto na element tej rodziny dysfunkcyjnej, powiedzmy, gdzie Harbora nagle, na przykład, postać mogła być lepiej pokazana, to trochę ta jego supersiła. Cały czas, gdzie jest mój misiek, to jakby jest jedna rzecz,
hashtag ale... Nie będzie miśka. Nie oszukujcie się, nie będzie.
Ja do premiery będę liczył na miśka, nawet jak go nie pokażę. Ale też złoczyńcę dużo lepiej pokazali. Kiedy do tej pory mieliśmy tego Taskmastera, który gdzieś tam się wychyla i coś strzela z łuku i w sumie nie było wiadomo, na jakie on stanowi zagrożenie. W tym momencie, czy ktoś zna komiksy, czy nie zna, widzi tego dziwnego gościa, który skacze na Black Widow, zasłania się tarczą, rzuca nią jak Kapitan Ameryka, a potem w idealny sposób mimikuje jej ruchy, kiedy ona się odbija. To jest ten moment, który mam... o którym można coś powiedzieć. Jest takie, okej, wiem coś o tym gościu, coś z nim jest wyjątkowego, to nie jest jakiś tam typowy komandos przebrany, coś z nim jest nie tak, nawet jeżeli nie wiem dokładnie, nie znam jego umiejętności. Więc to był fantastyczny zwiastun, który powoduje, że już chcę kupić bilety w żadnym wypadku. To jest, dalej ten film jest, no mówię, za chwilę powiem jeszcze, jakie mam z nim problemy, natomiast jeżeli mam mówić o tym, czy odwalił robotę, którą ma odwalić, czyli podnieś mi mimo wszystko oczekiwania, tak, zrobił to.
No i dla mnie to jest w ogóle lepszy zwiastun niż ten poprzedni, bo dla mnie osobiście, podobnie, ja wielokrotnie mówiłem, że wracanie do historii Black Widow mnie kompletnie nie jara i nie widzę za bardzo. No nie jest to dla mnie coś, co wiesz, już na poziomie samego konceptu by mnie tutaj skłaniało do pójścia do kina. No pójdę z obowiązku w tym MCU, wiadomo, ale też nie jest tak, żebym wyczekiwał tego filmu. Natomiast no ten zwiastun chociaż pokazuje dużo więcej akcji, no jakby jest tutaj więcej scen, które wyglądają fajnie, które wyglądają jakoś w miarę oryginalnie, gdzie ten pierwszy zwiastun w zasadzie no, nie pokazywał ani jednej ciekawej sceny. No to tutaj jest, no jest ten Taskmaster, o którym wspomniałeś. I oczywiście my wiemy, kim jest Taskmaster i co jest jego specyficzną umiejętnością, to kopiowanie tutaj stylu walki na przykład, tak? Ruchów, stylu walki przeciwników. Ale to pokazano tutaj wreszcie, nie? I jak ci to pokażą, no to od razu masz wrażenie, kurczę, to jest fajny koncept, można się tym fajnie pobawić, to może dobrze wyglądać po prostu na ekranie w momencie, w którym mamy... ale jakby nie patrzeć, Black Widow ma taki dosyć specyficzny styl walki, nie? Który już od tam drugiego Ironmana widzimy na ekranie, więc pokazanie, jak postać kopiuje teraz ten styl, to może być coś fajnego. Zresztą będziemy mieli też pewnie jego pojedynki z innymi postaciami, będziemy mogli zobaczyć, jak to się prezentuje w kontekście innych postaci.
I to, że skopiował ewidentnie ruchy innych osób, tarcza. No właśnie o to chodzi, że kiedy w pierwszym zwiastunie widzisz typa, który coś strzela z łuku, no to jeszcze nie jest tak, wiadomo, łuk nie jest super popularny, ale jeszcze nie myślisz Hawkeye do końca w tym momencie. Natomiast już tarcza bardzo konkretna, którą blokuje ciosy, a potem nie urzuca, no to w MCU jest nie do pomylenia z nikim innym. Więc jeszcze będziemy mogli zobaczyć gościa, który używa stylu Kapitana Ameryki na przykład. Kapitan Ameryka w swoich filmach, szczególnie u braci Russo, miał kilka fantastycznych ruchów w choreografii zaplanowanych. Przecież tak wszyscy zachwycali się choreografią do Winter Soldiera chociażby. I jest kilka takich typowych ruchów Kapitana Ameryki, które jak zobaczymy, jak gość się rusza, to od razu pomyślimy, ej, widziałem, jak Kapitan Ameryka robił dokładnie to samo. Więc jakby to jest ten element, który ej, fajnie, jak to zobaczymy.
Tylko, że znowu, no, oglądam to i myślę sobie, kurczę, gdyby ten film kosztował połowę tego budżetu, a był mniejszy i... No, i był trochę wcześniej, ale chociaż nie, niekoniecznie, nawet jakby wychodził teraz i był po prostu znowu historią o rosyjskiej super szpieszce, ale właśnie kosztował połowę budżetu, gdyby za kamerą stał ktoś, kto już jakby zrobił fajne kino akcji, bym widział po tych krótkich scenkach mimo wszystko, że no, jest to nakręcone w trochę inny sposób, wiesz, mniej jest tych szybkich cięć i tak dalej. Jarałbym się tym bardziej, bym miał, wiesz, kino akcji takie z prawdziwego zdarzenia. Wiem, że to będzie przypuszczone jednak przez ten filtr MCU, wiem, że te sceny akcji no, nie będą wychodzić na pewno poza to, co widzieliśmy w Winter Soldierze, co już było fajne, ale jakby tam też, jakby kino akcji już poszło do przodu po Winter Soldierze na pewno, nie? Który też nie był jakimś wielką forpoczną tego tutaj całego gatunku, no, nic takiego. Więc no, jakby, no nie wiem, no nie jestem dalej jakoś mega pozytywnie nastawiony, ale no to jest na pewno lepszy zwiastun. Trochę cieplej do tego o tym filmie będę myślał.
Tak.
Trochę tak. No, no, natomiast to... no, można wciąż myślę, że można było to zrobić lepiej. Albo nie wiem, w to miejsce zrobić jakiś inny film na przykład.
Albo dać Miśka, ale pomijając Miśka. Był też ten featurette, gdzie były wypowiedzi najpierw Scarlett Johansson, bla, 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 gram tą postać od 10 lat, rzadko się zdarza. No fakt. I rzadko się zdarza, że po 10 latach można było naprawdę wejść w głębie tego, kim ta postać jest. No to dla mnie jest bla, 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 bo ja już widziałem, kim ta postać jest i Endgame świetnie jakby podsumowało tą postać. Natomiast potem wypowiada się Kevin Feige. I Kevin Feige mówi, że jest jeden film, którego fani się domagali, którego bardziej niż jakikolwiek inny non-stop mówili, żebyśmy go zrobili i był to film Black Widow. Ja powiem tak. Kevin, słuchaj, ja cię kocham. Jesteś wspaniałym człowiekiem. Jesteś jedną z niewielu osób, która wie, jak docenić czapkę z Daszkiem. Naprawdę, szacun. Ale kurde, stary, za późno. Ja rozumiem, że fani przez lata się tego domagali i gdyby ten film powstał na przykład po Winter Soldierze, gdzie nagle wszyscy się jeszcze zachwycili właśnie tam, jak po raz pierwszy, naprawdę po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć Black Widow jakby, no, jako postać. Bo no, w Iron Manie 2 to ona postacią nie była, w Avengers gdzieś była jedną, hej, tą dziewczyną wśród The Boys, nie? I tyle. Tu była wreszcie partnerką w akcji Steve'a Rogersa i widzieliśmy coś z niej więcej. Po tym filmie, na przykład, gdy pojawił się film Black Widow, rozumiem, pierwsza faza musiała być męska, ja wiem, nie sprzedali
się. Ale po Civil War mogłyby wyjść, wiesz,
chronologicznie. Ale właśnie, wracając do tego, ale ja chciałem powiedzieć, że wtedy, ale, albo właśnie po Civil War i wtedy...
Wiemy, że jest właśnie, jest poszukiwana,
jest,
nie?
Zbiegła, tak, i znowu, i to by było, i cały czas nie wiedzieliśmy, co dalej, co się dalej stanie. I w tym momencie, gdyby ten film wyszedł i były na dużo przed Captain Marvel i pokazalibyście, że faktycznie wasza pierwsza superbohaterka w tym składzie Avengers zasługuje na swój film i wyszlibyście przed Wonder Woman, przed Captain Marvel i pokazali, że tak, rozumiemy, Black Widow zasługuje na swój własny film, bo od początku jest w MCU, wtedy bym pewnie miał zupełnie inne podejście do tego filmu, nawet z tym, co mi tutaj pokazujecie. Zresztą wtedy nie było jeszcze aż tylu filmów o superspieszkach rosyjskich. To swoją drogą. Ale mówię, i wtedy to był naprawdę dobry moment, żeby to wypuścić. I zamiast wtedy mi mówić, od teraz będziesz zupełnie inaczej patrzył na Endgame, ja bym mógł po prostu patrzeć na Endgame, tak wiecie... No, chronologicznie. I nie myśleć o tym, wiem jak to się skończy, wiem jak to pójdzie i tak dalej. A jednak ten element prequela mnie zawsze jakby trochę odrzuca, więc tak, ja rozumiem, że fani się tego przez długi czas domagali i były głosy o tym, żeby zrobić Black Widow, ale one były czymś konkretnym, podpartym, chociażby brakiem kobiecej superbohaterki z własnym filmem. No a nikt nie myślał wtedy o Captain Marvel, bo Captain Marvel nie istniała w pojęciu fanów MCU, a jednak najważniejszą postacią była zawsze Black Widow, jeśli chodzi o żeńskie superbohaterki. No więc, no mówię, no Kevin, sorry, ale możesz mówić, że teraz, to tak jak wiesz, ludzie się domagają różnych rzeczy, ale jak dasz im to 10 lat później, może już nie jest
aż tak dobry. No masz poczucie teraz, że to jest takie, no dobra, no macie, nie? Już teraz macie. To nie ma znaczenia, no to macie.
W sumie w tym roku i tak nie mieliśmy żadnych
planów. Nie mieliśmy co wrzucić, to macie w Black Widow, no cieszę się.
Dokładnie, ale ja tak czuję się przy tym filmie, że to już nie jest ten film, który czujesz hype, budowanie MCU, kontynuowania tej historii, próby, wiesz, doprowadzenia do czegoś konkretnego, tylko dokładnie zapchaj dziura. I ja mam tą optykę na to i niestety no, nie pozwala mi to się tak hypować tym filmem, jak pewnie bym się hypował znowu. Nawet dokładnie te same materiały promocyjne, gdyby to było na przykład zaraz po Civil War.
No to nie da się ukryć, nie? No to jest już powtórzę się, ale to jest postać, której historia się skończyła, której wątek się skończył, więc teraz dopisywanie jakichś rzeczy po prostu brzmi jak tani spin-off, a nie jak faktycznie film, na który można czekać, nie? Więc no ale okej, słuchajcie, no ciągle jakby nie skreślamy tego filmu, jeśli pójdziemy do kina, okaże się super, no to trochę odszczekamy, nie? Na zasadzie, że no okej, może pomysł nie był super, ale film wyszedł kapitalnie i warto było go robić i oby tak było, oby tak
często
było.
Często jest tak, że właśnie myślimy o tym, że koncept jest świetny, na przykład że koncept New Mutants jest świetny, a możemy wyjść i uznać, że gniot jakich mało, albo z Black Widow, gdzie obaj uważamy, że koncept jest fatalny, ale ktoś z tego wyłuskał złoto, nie? To nigdy nie wiesz, ale na bazie konceptu jesteśmy na
razie. To też nie jest pierwsza sytuacja, kiedy, nie wiem, zwiastun nas nie zachwycił, czy mnie konkretnie nie zachwycił, a film wypadł dużo, dużo lepiej, więc to też jest możliwe, nie? No dobra, słuchajcie, to pomówmy sobie o jeszcze trzecim filmie MCU, który mamy tutaj zaplanowany, czyli Eternals, o którym powolutku dowiadujemy się coraz więcej, powoli widzimy jakieś zdjęcia z planu i możemy wyłuskać, o czym to będzie. No wciąż jest to, nie wiem, dla mnie to jest ten film MCU, na który w najbliższym czasie no czekam chyba najbardziej, jakby no poza to oczywiście wiadomo, że 2021 ten
Thor Love and Thunder Thor, i tak dalej, no to oczywiście.
Eternals jest ciekawe z tego względu, że jestem cholernie ciekaw, czy to faktycznie będzie film oryginalny tutaj w kontekście MCU w jakiś sposób, czy po prostu będzie to kolejny film MCU, bo no, jestem trochę sceptycznie nastawiony, ale pod tym względem jestem ciekawy, nie, czy mnie zaskoczą pod tym względem. I dostaliśmy oficjalne synopsis, czy oficjalny opis fabuły, powiedzmy, że The Eternals prezentują nam ekscytujący nowy zespół superherosów Marvel Cinematic Universe, Ancient Aliens, jeśli ktoś tutaj ogląda History Channel i ten piękny program, chyba tak się nazywał Ancient Aliens właśnie, o rozmaitych tutaj teoriach spiskowych związanych z tym, że Hitler się przedostał przez portal w piramidach do innego wymiaru czy coś takiego, to myślę, że się uśmiechnął, jak usłyszał Ancient Aliens. Czyli tych pradawnych tutaj kosmitów, którzy żyli na Ziemi w sekrecie przez tysiące lat. No i to jest ciekawe. Po Avengers Endgame, czy jakby kontynuując wydarzenia z Avengers Endgame, nieoczekiwana tragedia zmusza ich do wyjścia z cienia i nie wiem, zebranie się z powrotem, tak, i zebranie się i przeciwstawienia się największemu przeciwnikowi tutaj, czy najstarszemu przeciwnikowi ludzkości, Deviantom. Deviantom jako chodzi o nazwę rasy, nie po prostu Deviantów jakichkolwiek.
Nie, ludzi, którzy tak, są uznawani za...
Nie chodzi o jakieś, nie wiem, grupę ekshibicjonistów, którzy trzeba skopać tyłki czy coś takiego. No nie, no i dalej jest jeszcze opis całej obsady, która no wygląda niesamowicie, nie? Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, co tam jeszcze, Brian Tyree Henry, Kit Harington, no tam masę jeszcze pewnie innych, Salma Hayek oczywiście, Angelina Jolie, no można wymieniać, w każdym razie wygląda to super. Oczywiście film wyreżyserowany będzie przez Chloe Zhao, no i będzie miał swoją premierę 6 listopada 2020 roku. No brzmi to fajnie cały czas, ale no dopóki nie dostanę właśnie... Gwiezdę Stuna i nie zobaczę, że to Znaczy, pewnie pierwszym zastanem tak nie powinien co fabule, ale jeśli nie zobaczę czegoś, co wygląda
pokazać.
Fajnie.
Tak, dokładnie. Pierwszy zwiastun będzie o tyle istotny, że można nam pokazać styl, jak nam pokaże na przykład miasto, w którym żyli przez ten cały czas. Jak na przykład to, jakąś ich kulturę, chociaż tak jak nie wiem, miałeś trailery Black Panthera, które jakkolwiek ci pokazywały, jak wygląda Wakanda, chociaż widziałaś się już tam w przebitkach wcześniej. Ten element społeczno-kulturowy, jakby jak on wygląda, nie? Bo można mieć, nie wiem, zastrzeżenia do Wakandy i do Black Panthera, czy film się podobał, czy nie, ale ja uważam, że jakby pokazanie tego, tych wszystkich kostiumów, tej całej walki nad wodospadem, tego miksu technologii i tej kultury był fantastyczny w tym filmie i jakby to po prostu było świetne. I właśnie tego typu elementy mogą się przebić, bo wracając właśnie do Doktora Strange'a, jeżeli Doktor Strange, Multiverse of Madness jest tak cholernie istotny, łączy seriale, filmy i tak dalej, okej, jeżeli on będzie trochę bardziej generyczny pod to, żeby to wszystko złączyć, to jestem w stanie jeden taki film zrozumieć, bo to jest ten kamień milowy, szkoda, że tutaj, jak mówimy, horrorowy reżyser i tak dalej, ale jakby jeżeli to będzie jeden film z tej całej nowej paczki, który będzie generyczny, spoko, jeden może być. Ale Eternals to jest właśnie ten film, przy którym jest tak niski stopień ryzyka, postacie są mało znane nawet dla fanów komiksów, ja sam czytałem trochę Kirby'ego, głównie znam Eternals z Gaimana i tego, jak się pojawia jako drugoplanowe postacie w innych komiksach, więc znowu nie jestem jakimś ekspertem od Eternals. Część z tej obsady, część z postaci, która się tu pojawia, w ogóle ich nie kojarzę, żeby nie było. Wiem, kim jest Cersei, wiem, kim jest Trina na przykład, i tak, czy Ikaris, ale kim jest postać Kumala Nanjianiego, nie znam tej postaci. Nigdy go nie widziałem, więc... Więc mówię, to nie są super znane postacie, więc stopień ryzyka jest naprawdę niski. I to jest ten moment, tak jak mówisz, po Endgame, w którym można pokazać, patrzcie, wypływamy na szerokie wody, nic nas tu nie wiąże, nie musimy robić jakichś niesamowitych tutaj pięciu, wiesz, furtek, żeby pójść dalej. I dlatego ja naprawdę czekam na ten film. Jeżeli pierwszy zwiastun będzie wyglądał jak zwiastun do, nie wiem, jakichś naprawdę przeciętnych filmów, takich, które myślisz, że wyglądają jak kolejne wtopy finansowe bez żadnych ciekawych elementów wizualnych. Będę miał inne zdanie, póki co naprawdę jest to... I on jest dla mnie na tą chwilę najważniejszy właśnie na resztę MCU. Bo mówię, Black Widow to nie jest coś, co spodziewam się potem jakichś wielkich, wiesz, rewolucji stylistycznej, a właśnie Eternals, pierwszy film jak najbardziej. No i zobaczymy, jak wypadnie ten element tej rasy, która żyła przez te wieki. Może jeżeli to pokażą ciekawie, to jest też coś, czego nie było, jakby tym stylem się można pobawić. Wiemy, że pojawi się tam też pierwszy homoseksualny związek w przypadku postaci Ikarisa chociażby, ale jeżeli zdjęcia były z planu, które gdzieś tam ktoś zrobił, które pokazują, że będą podchodzić do tego bezpiecznie, żeby w filmie, w którym jest pierwszy duży homoseksualny związek, na wszelki wypadek, żeby większość osób nie uznała, że jest wciskany na siłę, będzie również heteroseksualny związek, tak żeby nikt nie miał wątpliwości.
Właśnie cały czas to jest niejasne, kto będzie w jakim związku.
Chodzi o to, że były te zdjęcia, gdzie gdzieś po jakiejś skarpie nad morzem przechadza się Black Knight i Cersei.
Trochę za mało, żeby mówić o związku.
Zdjęcia Kita Harringtona i oczywiście Jemmy Chan i to nie ma nic więcej wspólnego, no ale jeżeli ktoś zna komiksy, to wie, że te postacie były bardzo mocno zaangażowane romantycznie, nazwijmy to, bardzo, bardzo mocno. I ten element, myślę, że mógłby fajnie działać pod względem nieśmiertelnej bogini i tego typa, który jest potomkiem Czarnego Rycerza, tego z Camelotu, nie? Z tamtych czasów. I złapać to w tym momencie. Z tym, że to jest też bardzo duża obsada i jakby żonglowanie taką ilością postaci nie jest proste. Ja się tego bardziej obawiam.
Pytanie w ogóle właśnie, kto będzie głównym bohaterem w tym filmie, nie? Tak, czy w ogóle dokładnie. Będzie główny bohater?
Wiesz, co innego, jak miałeś piątkę strażników, która jednak była zwartą ekipą w jednym miejscu, z czego jedno było gadające drzewo, więc od razu nie musisz tutaj wiele dialogów mu poświęcać. A w sumie Draxowi też, nie?
No Drax był tak, fan.
Więc tak naprawdę miałeś w sumie trójkę bohaterów, która musiała ze sobą jakoś mocno pogadać. A to jest co innego niż Eternals, gdzie musisz jeszcze całą rasę pokazać, jakieś ich losy. Ja na razie w ogóle nie widzę w głowie, jak ten film ma się układać, jak bohaterowie będą w nim funkcjonować. Na razie gdzieś mi to tam tylko, powstaje.
Co jest plusem, bo nie wiemy w zasadzie, jakby w tym momencie nie wiem, czego się spodziewać, tak. Nie? Gdzie po, wiesz, nie wiem, wiem, jakimś Shang-Chi, może założę, jak będzie wyglądała fabuła. No ale właśnie a propos tego, była plotka, zdaje się, w sieci. To jest tylko plotka podana przez, nie wiem, jakieś tam ludzi na forach czy coś takiego, więc równie dobrze może być kompletnie wyssana z palca, że to nie Ikaris, ale Fastos, czyli ten bohater Briana Tyree Henry'ego, ma być w związku właśnie homoseksualnym, ma mieć dzieci z jakimś innym typem, więc... Nie zdziwi mnie to, jeśli ostatecznie siłą rzeczy wykopie się ten związek gdzieś tam na drugi czy trzeci plan, gdzie w jednej scenie, wiecie, bohater będzie trzymał za rękę innego faceta i to tyle, bo no fajnie, wyobrażam sobie, że reżyser, scenarzysta i tak dalej, czy w tym przypadku reżyserka, scenarzystka tego filmu, czy jakichkolwiek innych filmów robionych przez duże korporacje, chcieliby takie motywy, chcieliby jakby podnosić tę inklusywność, chcieliby tego typu wątki w filmie, bo są ciekawe, ale korporacje rządzą się swoimi prawami, nie? Wiadomo, że nie można odstraszyć małych dzieci, które jak zobaczą dwóch panów trzymających się za ręce, to nie wiem, co sobie pomyślą. Po prostu będzie koniec i dramat.
Ale wydaje mi się, że byłby straszny backlash, szczególnie jeśli... Bo jakby ten motyw związku homoseksualnego to było coś, co od dawna krążyło w sieci. I myślę, że Feige i ekipa zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli zrobiliby to jako piątoplanowy motyw, a dużo ważniejszy byłby na przykład związek Cersei i Black Knighta, to myślę, że backlash byłby ogromny w tym momencie. Jakby najsensowniej, gdyby ten film nie miał głównego bohatera, tak mi się wydaje, gdyby to było kilka równorzędnych postaci i wtedy pokazać, że ej, ta postać ma romans z tym gościem na ziemi i ten gość ma romans, czy wewnętrzny w Eternals, czy z kimś tam innym też na ziemi może w tym momencie, jako część po prostu życia, no bo hej, żyjemy tyle lat, od czasu do czasu łączymy się z ludźmi i tyle. Jakby pokazać to jako zupełnie równorzędne postacie, które mają gdzieś tam swój wątek romantyczny na boku, który jest tylko częścią, niejako istotny wątek. Ja nie mówię, żeby ktoś nie zrozumiał, że chce, żeby nagle, wiesz, cały Eternals to było o romansach. Jako część po prostu ich życia było to pokazane, nie? Że to jest normalne w ich kulturze, że tak, śmiertelnicy ich zawsze interesują. To byłoby według mnie dużo lepsze niż próba właśnie gdzieś tam spychania tego w to i z powrotem.
No nic, mieliśmy...
Ale widzieliśmy Gwiezdne Wojny.
No tak, większego zmarnowania po prostu wątku, który mógł być tak fajny i tak fajnie budowany przez kolejne filmy. No
przez samych aktorów.
Dawno nie widzieliśmy. No. No dobra, tyle jeśli chodzi o Eternals, chyba że jeszcze coś odnośnie tego filmu mamy, chyba nie. A jeśli coś ominęliśmy, to dajcie nam znać albo w tipach, albo nie wiem, po prostu w komentarzu na czacie, jeśli oglądacie to teraz premierę. No i przejdźmy sobie do serialowych rzeczy. To jest pełno plotek, pełno jakichś rozmaitych doniesień, ale także jakieś pojedyncze oficjalne doniesienia. Zacznę może od tego, co dla mnie jest osobiście najciekawsze, mianowicie, kto to podaje? Jeremy Conrad z MCU Cosmic.
Właśnie, zanim powiesz, jak chcę powiedzieć, że skupiamy się głównie na dwóch źródłach, bo oczywiście możecie czytać na jakichś We Got Discovered i tak dalej, pierdylion plotek, ale teraz uznaliśmy, że jeżeli mamy w ogóle w jakichkolwiek ramach możliwości poruszać jakiekolwiek doniesienia poza Hollywood Reporter, Deadline i tak dalej, to będą to dwie osoby, będzie to Jeremy Conrad z MCU Cosmic, to jest gość, który wcześniej współpracował z konkretnymi mediami, to jest gość, który już nieraz miał jakieś konkretne wycieki. No a druga osoba to jest Daniel Richman, czyli ten gość, który chociażby, jeżeli chcecie wiedzieć, czy to jest gość, który kiedykolwiek miał dojścia, to jest gość, który bardzo dokładnie opisywał pewne sceny na Twitterze do Endgame w grudniu 2018 i w styczniu 2019 roku. Mówię tutaj o grubym Thorze, mówię tutaj o scenie w windzie z Kapitanem Ameryką i tak dalej. Dokładnie te sceny były opisane w ten sposób, że to nie mógł być strzał tak jak często na... tak jak często na We Got Discovered widzimy te strzelenia, a potem hej, to źródło, które podało nam to, co trafiliśmy, to teraz podaje nam to, więc wierzcie. Także tak dla jasności, których źródeł ruszamy.
To... Tak, i to trzeba tego pilnować, bo czasami zresztą też używa się w ogóle tych nazwisk w tym momencie już do, nie wiem, legitymizowania, powiedzmy, plotek wyssanych z palca. Jakiś czas temu była plotka podana rzekomo właśnie z konta Daniela Richmana, że Bryan Singer miałby tworzyć reboot czy sequel do Man of Steel. Okazało się, że to w ogóle było jakieś fejkowe konto, a nie faktycznie David Rickman.
On to sam szybko skomentował i napisał, tak, to jest na tam jeden dużo 0% true. Jestem przekonany, że to prawda, nie?
No, no dobra, słuchajcie, to przejdźmy właśnie do tych rozmaitych doniesień. Tak jak wspomniałem, Jeremy Conrad podaje, że proces, powiedzmy, poszukiwania odtwórczyni roli Miss Marvel, Kamali Khan, dobiegł końca i niebawem powinniśmy się spodziewać ogłoszenia. Poza tym, poza poszukiwaniem oczywiście odtwórczyni tej roli, no to jeszcze był poszukiwany ktoś do roli drugiej ważnej postaci, tym razem męskiej roli w okolicach właśnie w podobnym wieku, więc najpewniej będzie to Bruno albo nie wiem, może brat Kamali, jeśli ten serial pójdzie innym torem, ale najpewniej Bruno, czyli tutaj przyjaciel, który w komiksach dopełnił dużą rolę. No, Love Interest też przy okazji. No i wygląda to spoko. Ja jestem bardzo ciekaw właśnie, jak aktorka dostanie tę rolę, bo nie da się ugryźć, no to będzie w dużej mierze no, trampolina do dalszej kariery, nie? Więc mam nadzieję, że biorą kogoś naprawdę talentowanego. Plus tego typu rolami jest taki, że zwykle bierze się do tego aktorów, którzy kompletnie są nieznani, ale jednocześnie dysponują sporym talentem, więc łatwo się wtedy jednak, no nie wiem, zżyć z taką postacią, nie? Jakby to faktycznie widzisz postać, a nie nieznanego aktora, nie? W momencie, w którym...
Ja na Miss Marvel bardzo czekam. To jest ten serial, który może być trochę bardziej przyziemny, nie zajmować się sprawami ani super politycznych spisków jak Winter Soldier i Falcon, ani zakrzywień rzeczywistości, tylko być tym takim Spider-Manem kolejnym, tylko że w świecie serialowym, ale widzianym z innej perspektywy dorastającej dziewczyny, co jest jakby nie patrzeć też bardzo ważnym głosem. I ja jak najbardziej czekam i też czekam na casting, bo mam nadzieję, że to właśnie też będzie taka osoba, która potem nam się skojarzy z tą rolą, ale...
No to lecimy dalej w takim razie. Kolejne plotki dotyczące... Właśnie, to jest kolejna rzecz, która mnie tutaj interesuje. Mianowicie Moon Knight, czyli ten serial, na który też bardzo czekam, bo no, można z Moon Knightem zrobić masę rzeczy, bardzo różnych rzeczy. I z kolei tym razem Daniel Rickman mówi o tym, że kręcenie Moon Knighta, czy kręcenie tego serialu rozpocznie się już, zdaje się, w najbliższym sierpniu. Więc serial dalej będzie miał swoją premierę gdzieś w okolicy jesieni 2021 roku. No i bardzo mi to cieszy, bo to też oznacza, że prędzej czy później dostaniemy, znaczy bardziej prędzej niż później dostaniemy nazwisko twórcy głównej roli. To jest bardzo ciekawe, nie? Oczywiście były plotki o tym, że Daniel Radcliffe miał grać tę rolę, nie wiem, absolutnie
ale
nic przeciwko.
Nie były żadne sensowne plotki.
Tak, to wiadomo, że ja mogę wyciągnąć jakiegoś aktora. Natomiast gdybym zagrał, nie miałem absolutnie nic przeciwko. Natomiast no to też jest bardzo ciekawa rola pod tym względem, że no, od wyboru aktora myślę, że też w dużej mierze będzie zależało to, jak...
Który to Moon Knight?
Tak, jakieś pojęcie, który to Moon Knight właśnie, nie? I jednak to, nie wiem, na jakie osobowości się może skupią, albo jaki klimat będzie miał serial. Ale też pytanie, czy właśnie wezmą jakiegoś aktora, wiesz, mniej znanego, czy może skupią się na kimś, kto już ma nazwisko wyrobione. To też jest ciekawe pod tym względem, nie?
No, Moon Knighta można pokazać w różne sposoby. Widzieliśmy komediowego Moon Knighta, widzieliśmy zupełnie poważnego Moon Knighta, widzieliśmy psychodelicznego Moon Knighta, widzieliśmy bardzo przyziemnego Moon Knighta. Jakby w komiksach Moon Knight był ruszany na wszystkie sposoby, ale to dlatego, że ta postać na tyle pozwala. No wiadomo, aktor musi być naprawdę niezły, bo musi być to aktor, który będzie być w stanie sprzedać nam cztery różne osobowości przynajmniej. To będzie ten gość, który... Jak będziemy widzieć, jak gra twardego taksówkarza, który tam sprawdza rejony, wiesz, że tak powiem, niskiego życia, to zachowuje się zupełnie inaczej. Może ma inną posturę, inną manierę w głosie i tak dalej, niż kiedy jest playboyem, filantropem, miliarderem i tak dalej, Jakeem Lockley, który z szampanem, nie wiem, podrywa kolejne celebrytki. I jakby to będzie musi być zupełnie inna postać w tym momencie, więc aktor, który się w to wcieli, będzie na pewno musiał pokazać, że ej, umie to zrobić. Ale ja chcę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o to, że jakby już jest ta plotka, że w sierpniu ruszają zdjęcia do Moon Knighta, co ma sens, jeśli Kevin Feige mówił, że pod koniec roku większość tych seriali będzie skończona. Jakby ja do tej pory nie mogę wierzyć w to, że Moon Knight powstaje. Dla mnie jakby gadaliśmy do tej pory o całej masie postaci, myśleliśmy o trzecioplanowych postaciach, które gdzieś tam mogą się pojawić i to, że ruszają zdjęcia do cholernego Moon Knighta, tej postaci, o której nikt poza jakby fanami Marvela właściwie nie słyszał, to z komiksów konkretnie, ta postać, która z zewnątrz wygląda jak ten kopia Batmana i nic więcej, po prostu jeżeli ktoś się nie przyjrzy jej i że z jakiegoś powodu, nie wiem z jakiego konkretnie zdecydowali się, ej, warto zrobić Moon Knighta jako serial na Disney+, który wiemy, że ej, to nie jest serial jak Runaways czy inne Jessica Jones, co do tej pory było, no to dla mnie to jest dalej mega szok i to, że to już jest w sierpniu, jest takie namacalne, że ej, nie odwołujemy, to zaraz już powstaje, więc...
Ja mam wrażenie, że po prostu ktoś, kto, no Kevin Feige najpewniej, albo nie, ktoś mu może doradzał w tej kwestii, ktoś, kto decydował o tym, jakie seriale mają powstać właśnie w ramach Disney+, musi być ogromnym fanem tego okresu w komiksów Marvela, który nastąpił gdzieś w okolicach 2014 roku, kiedy była tak ta druga fala All New, All Different Marvel. No. Nie.
To już Marvel od... To było no chodzi ci o tę Jane i już kiedy ruszyła i tak dalej, te momenty.
Nie, wcześniej jeszcze. Jak miałeś Marvel Now i to była ta druga fala jakby komiksów. Kiedy
All New wyszedł... Marvel Now.
All New Marvel po Now, prostu. To tak, przecież wtedy wyszedł Loki dostaje serial, wyszło Miss Marvel oczywiście, Miss Marvel dostaje serial, wyszła ta słynna seria z Moon Knighta, Warrena Alisa, Moon Knight dostaje swój serial.
She-Hulk też miała.
Była seria She-Hulk z czasu Sola, która co prawda została anulowana, ale też było o niej dosyć głośno, była całkiem fajna. Też dostaje swój serial, więc myślę, że tam można zerkać, kto tam kolejny dostanie.
To jest taki okres, w którym dużo się rozruszało.
No dobra, to czy jeszcze jakieś plotki odnośnie tych kwestii serialowych? Coś było jeszcze związane z WandaVision?
Tak, też od Jeremiego Conrada mamy informację o tym, że ma być casting dwóch dzieci, dokładnie babies napisał, czyli niemowląt w tym momencie, które mają się pojawić jako twór Wandy. Co by oczywiście pokrywałoby się z komiksem i tak dalej, kiedy Wanda wytworzyła niejako swoje dzieci. I dzieci miałyby się gwałtownie starzeć w tym serialu i w końcu, znaczy do tego wieku, powiedzmy, nastoletniego i potem być włączone w MCU. No i oczywiście mowa tutaj o Wiccanie i Hulkingu, nie Hulkingu, Wiccanie i Speedzie. I to są dwie postacie, o których już bardzo dawno mówiło się o tym, czy mogłyby się pojawić. W kontekście Young Avengers też są postacie, które odgrywają sporą rolę. Co jest dodatkowa plotka, na którą bym nie zwracał uwagi, to kiedy ktoś spróbował pod ten news podpiąć motyw, że Quicksilver wraca. Próbowałem znaleźć przynajmniej kogoś na poziomie Conrada czy Richmana, który był w stanie tą plotkę potwierdzić, o tam, że któryś z tych chłopców mówi, że wujek śpi na kanapie, czy coś w tym rodzaju, ale nie znalazłem. Więc jeżeli słyszycie o tym Quicksilverze, no to może się pojawi, ale no to jest na zasadzie takiej samej jak może będzie tam też Iron Man, czy ktoś jeszcze, wiecie. No nie ma absolutnie żadnego tutaj podparcia. Natomiast o tych dzieciach konkretnie Jeremy Conrad pisał. I no, kurde, to jest, jeżeli chcą rozbudować swoje grono młodych postaci, szczególnie mając perspektywę tego, że Spider-Man może niedługo im uciec, no to Kamala, jasne, ale Wiccan przede wszystkim, to jest na pewno mocny kandydat. To jest ta postać mocno kojarzona ze wszystkimi inkarnacjami Young Avengers. No i jeszcze oczywiście Kate Bishop gdzieś tam jest na horyzoncie. Jeśli chodzi o Kate Bishop, to tutaj drobne zauważenie, była ta plotka o tym, że Hawkeye ma być przesunięty, zrobiło się natychmiast o tym głośno, pisali o tym, że to wynika z tego, że chcą Hayley Steinfeld do roli Kate Bishop, a ona jest zakontraktowana w Apple, musi przesunąć i oni na nią poczekają i różne inne pierdoły, po czym dostaliśmy info wprost od Disneya, to wszystko jest nieprawdą. Jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy. Więc wszystko zgadza się, że nie, Hawkeye nie jest przesunięty i to, co dostaliście do tej pory, te informacje do kosza i tyle.
Okej. Okay. No nie wiem, może Jeremy Renner wypuści na swojej apce po prostu jako ekskluzyw i wtedy dostaniemy Hawkeye'a o czasie. No nie wiem, okej. Okay. To tyle, jeśli chodzi o takie stricte serialowe rzeczy, o te plotki, które dostaliśmy tutaj dotyczące konkretnie seriali z Disney+. Na sam koniec jeszcze dwie inne plotki, które dotyczą rzeczy być może związanych z serialami, być może związanych z filmami, zobaczymy. W każdym razie, pierwsza rzecz jest taka, i to jest znowu plotka podana przez Jeremiego Conrada. I teraz on zaznacza, że to jest plotka, natomiast mówi, że no, źródło jest bardzo solidne, jakby było godne zaufania. Więc zróbcie z tym, co chcecie, natomiast warto tutaj też podać dalej. I to jest coś, co nam umknęło trochę ostatnio, więc z opóźnieniem to o tym mówimy. Mianowicie, że ponoć Marvel tutaj już jest w trakcie kombinowania nad jakimś projektem z postaciami, które wcześniej wchodziły w skład Defenders w Netflixie. I teraz to nie oznacza, że to mają być ci sami aktorzy, To nawet nie oznacza, że to ma być jakaś kontynuacja albo coś takiego. To być to mogą być zupełnie na przykład nowe postacie, po prostu, wiecie, znowu nowy Punisher, nowy Daredevil, nowa Jessica Jones i tak dalej. Nie wiadomo też, czy to będą wszystkie te postacie. W każdym razie, no, to jest bardzo enigmatyczna wieść, że coś w związku z tymi Defenders, których widzieliśmy do tej pory, mówię o postaciach, nie aktorach, jest w przygotowaniu w Marvel Studios. Co szczerze mówiąc, jeśli Marvel już ma jakieś plany, ponoć mają, ile, 2 lata na odczekanie za zakończenie ostatniej serii? Jeśli Marvel ma jakieś plany na to, żeby zrobić coś z, nie wiem, Luke'em Cage'em, albo Punisherem, albo, no Punisherem może tak średnio, ale nie wiem, Daredevil'em, albo nawet Iron Fist'em za jakiś tam czas, no ma to sens, że gdzieś tam ich będą chcieli wrzucić na przykład, że, nie wiem, Iron Fist się pojawi w jakimś serialu, albo ktoś z tych innych bohaterów się gdzieś pojawi. W sensie, nie jest to dla mnie jakaś wielka, wiesz, wielka wieść na tym etapie, że Marvel będzie chciał kiedyś na jakimś etapie skorzystać, nie wiem, z tak popularnej mimo wszystko postaci jak Daredevil, nie?
Dokładnie. Daredevil jest z tych wszystkich postaci jest najpopularniejszy. No miał ten swój jeszcze film z Benem Affleckiem chociażby, więc nieważne jak dobry był ten film, ważne, że to jest jakaś marka, która gdzieś się przebiła. No wiesz, Punisher raczej nie, ja bym powiedział, że jak najbardziej. Jeżeli zrobię już Blade'a w jakiś sposób pokazuje, na który morduje wampiry, nawet Punishera można byłoby zrobić. Czy patrząc jak rozwinie się ich marka R i z Deadpoolem, czy zrobić Punishera w PG-13? Wiem, że dla wielu osób to jest kompletna herezja, ale jeżeli Blade będzie mógł zabijać wampiry w PG-13, to uważam, że i Punisher może dalej robić ostrą strzelaninę, ale mówię, to jeszcze oczywiście na dalsze elementy, ale Punisher jest najbardziej rozpoznawalny z tych postaci, nawet popularniejszy od Daredevila. Patrz, ile on miał podejść filmowych, mniej lub bardziej udanych, ale generalnie mniej. Ale mimo wszystko jest to jakaś marka i ta czacha na klacie Franka Castle to jest coś, co się kojarzy, więc absolutnie nie będą chcieli z tym zwlekać i jakoś bardzo długo, bo dlaczego by mieli? Jak Iron Fist, Luke Cage czy Jessica Jones są już mniej znane, pewnie może mają jakieś pomysły, może nie, ale Daredevil i Punisher wydaje mi się, że są tak gorące marki, że nie ma sensu tutaj tracić czasu.
Dokładnie. I jeszcze jedna plotka, tym razem podana przez Daniela Rickmana. Ci dwaj panowie sponsorują dzisiejszy odcinek zdecydowanie, gdzie właśnie Daniel Rickman podzielił się dosyć enigmatycznym tweetem o treści Teddy is coming to the MCU z ilustracją przedstawiającą Hulklinga, czyli Teddy'ego Altmana, postać wykreowaną po prostu jak Avengers, zdaje się, nie? Tej pierwszej serii, tak. Która oczywiście potem sobie w komiksach Marvela istniała, no i miała oczywiście ten związek z Wiccanem, czyli postacią Biego Kaplana, o którym wspominaliśmy wcześniej.
Ale nie tylko z Wiccanem, ale miała też duży związek z wojną Kree i Skrulli, która już wiemy, że pojawiła się w Captain Marvel i ten element był bardzo istotny. Dla jasności...
Możemy zakładać po napisach, w związku z napisami, ze sceną po napisach w Captain Marvel, że być może jeszcze to będzie dalej kontynuowane, nie? Ten wątek.
Ze sceną po napisach w Spider-Manie.
W Spider-Manie, nie, tak, jest.
Ale w Captain Marvel też. No. Jakby w obu tych, więc jakby czemu nie? I... dla jasności, jak oglądaliście Captain Marvel, to wiecie, że Skrulle i Kree to się zabijają, jak tylko mogą, a w komiksach Hulking, Teddy Altman, jest synem Kapitana Marvela, który był tutaj mężczyzną w komiksach, tego, który tylko tutaj się pojawiła jako Marvel mentorka Carol, i księżniczki Skrulli. Mniejsza o to, żeby już wnikać. Tutaj jest ważne o to, że mamy dwie jakieś, wiecie, potężne rody, właściwie najbardziej mocnych przedstawicieli danej rasy, i z jakiejś powodu oni się w sobie zakochali i spłodzili to dziecko, które jest teraz symbolem tego pojednania dwóch wojen. No zrobienie czegoś takiego to jest, po pierwsze, scenariusz, który sam się pisze. O dziecku, które jednoczy dwa zwaśnione rody, już nie mówiąc o tym, że żyjemy w czasach, kiedy naprawdę społeczeństwa są mega podzielone, i zrobić go jako tego mesjasza kosmicznego, który, wiesz, który ma być tym symbolem pojednania, to jest w ogóle taka tematyka, która w tym momencie by się sprzedała sama z siebie. No plus, bo tutaj mamy dwóch różnych informatorów, bo od Jeremy Conrada mieliśmy to dzieciak Wandy, a od Daniela Richmana mamy Hulkinga, no to w tym momencie już byłby ten związek homoseksualny, którego już nie zepchniesz na dalszy plan, no bo Hulking i Wiccan, właściwie w komiksach Marvela może powiedzieć, że to jest najpopularniejszy albo jeden z absolutnie najpopularniejszych związków homoseksualnych, jakie kiedykolwiek się pojawiały. To był taki związek, od którego nigdy nie uciekano, nigdy go jakoś tam nie próbowano zepchnąć na jakiś bok czy coś takiego.
Ale to naprawdę udany związek, nie? To też swoją
naprawdę drogę. Udany związek, który do dziś trwa, do dzisiaj są elementy, zresztą w komiksach zaraz Hulking będzie ogromną rolę pełnił. Mega rolę.
No. Więc dajcie mi ten związek wreszcie homoseksualny, kurczę, no ja to, i przede wszystkim dlatego, że no umówmy się, masa osób ogląda te seriale, masa osób ogląda, będzie oglądać te seriale, masa osób ogląda te filmy przede wszystkim. Fajnie funkcjonujący, dobrze napisany, dobrze się wpisujący w dane, wiesz, wątki danych postaci, związek homoseksualny w filmie Marvela, to byłoby coś, co by wreszcie pozwoliło odczarować ten, wiesz, wielki, nie wiem, sprzeciw części tutaj ludzi do czegoś takiego, nie? To jest prawda, nie? Ale mówię, to by dla wielu osób mimo wszystko to czarowało, że wiesz, że związek dwóch osób o homoseksualnej orientacji seksualnej to jest dokładnie taki sam związek, jaki jest w przypadku osób o heteroseksualnej orientacji, czy biseksualnej,
czy to
jest
dokładnie...
No właśnie, mam nadzieję, że to by wreszcie pokazało, że nie, to nie jest na siłę. Po prostu jeśli związek jest dobry, no to niezależnie od tego, jakie płci są osoby, które są w tym związku, może być fajne, może wnosić coś na ekranie i może być po prostu fajnym wątkiem, no.
Bo oczywiście wszystkie związki heteroseksualne do tej pory we wszystkich filmach były napisane bezbłędnie, więc to wiadomo, nie? Tak. Jasne, i ja się zgadzam. I to jest... kurde, są fantastyczne postacie, to też ich spotkanie, jak są... Masz syna dwóch imperiów, który jest, wiesz, dziwny, i wytworzoną magiczną istotę, która jest, nie wiem, reinkarnacją lub w tym wypadku postarzoną wersją zakrzywiaczki rzeczywistości, i którzy mimo wszystko jakoś tam się spotkali, nie? I też były te motywy poruszane w Young Avengers, które są podobne tutaj, jeżeli ktoś zna Wiedźmina i Ostatnie Życzenie. I jak wiecie, jeżeli oglądaliście nawet serial, to też dajecie sobie sprawę, że w serialu Wiedźmin Yennefer zastanawia się cały czas, czy jakiekolwiek uczucia, które mi darzy Geralta, to nie jest efekt magicznego życzenia. I Hulking również przerabiał to u siebie cały czas, czy przypadkiem Wiccan nie stwierdził, że po prostu chce mieć idealnego chłopaka i puf, jest w ten sposób nagle Teddy Altman. I on jakby to też jest bardzo fajny temat, który można poruszyć.
No dobra, chyba
a jeszcze jest jedna ostatnia rzecz, tak. I to już był deadline i tego nigdy nie poruszyliśmy, a to jest w sumie najbardziej wiarygodne z tego wszystkiego, bo podaje to cholerny deadline, czyli w serialu Loki, skoro już jesteśmy wszystkich Loki, pojawi się Lady Loki. Skoro mówimy o mniejszościach na przykład. I to, że Loki jest gender fluid w sumie, zawsze był. To jest bardzo ciekawa informacja, bo ja bym chciał, jeżeli już idą w takim razie w Lady Loki, niech zrobią cały przekrój Lokiego, ja chcę Kid Lokiego, ja chcę naprawdę zobaczyć Toma Hiddlestona, który musi grać w ogóle aktorkę, która będzie robiła Toma Hiddlestona w wersji Lady Loki, i będziesz miał dwa ega, które się ścierają, które są, wiesz, na dokładnie tym samym poziomie, Loki i Loki, tylko tu jest kobieta, tu jest mężczyzna, jeszcze jakiegoś dzieciaka jeszcze im dopchnijcie, żeby jeszcze też był, skoro mamy ją być podróże w czasie, jakieś tam różniejsze rzeczy, no to tak proszę, jakby absolutnie, i naprawdę chciałbym zobaczyć aktorkę, która gra Toma Hiddlestona. Normalnie jak jestem, nie chcę, żeby aktor grał innego aktora, ale w tym momencie byłoby to odpowiednie.
No, ja tak samo jestem jak najbardziej. I zresztą im bardziej szalony będzie ten serial, tym lepiej, nie? No bo znamy Lokiego już bardzo dobrze, niech ten serial pokaże coś nowego o tej postaci.
I zobaczyć to, że Loki w pewnym momencie zmieniał się w kobietę i tak dalej, bo to wisi, więc...
No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Zachęcam jeszcze raz do, jeśli któraś z kwestii was zainteresowała, chcecie, żebyśmy ją rozwinęli, ewentualnie jest jakiś inny temat, którego nie poruszyliśmy tutaj, a jest warty uwagi, no to do zadawania nam pytań w formie właśnie superchatów albo tipów. I co, no, jeśli za jakiś czas znowu się nazbiera parę newsów, to pewnie też to zbierzemy do kupy. Tymczasem, czy jeszcze, aukcja jest oczywiście, działa cały czas, tak, zapowiedziana jakiś czas temu, macie ją w opisie, chyba wrzucimy ją na stałe do opisu po prostu na jakiś czas. Zachęcam oczywiście do brania udziału, wtedy będziecie mogli sobie zrobić na przykład taki odcinek jak ten z naszym udziałem albo z udziałem kogokolwiek z ekipy napisów końcowych. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnych materiałach. Był ze mną Oskar Rogowski, się nazywam Kastelmach. Trzymajcie się. Cześć.